witam wszystkich Państwa, w szczególności oczywiście patronów, którzy wspierają ideę Radykalnego Centrum na platformie Patronite i którzy wierzą w to, że w Polsce w życiu publicznym może być coś mądrzejszego i sensowniejszego niż skrajności. Witam Was w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, który dzisiaj poświęcimy Rafałowi Trzaskowskiemu i temu, dlaczego w końcu zrozumiał, o co chodzi ze snusem, który w kampanii wyborczej zażywał Karol Nawrocki. Zapraszam. Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo wiele się w Polsce dzieje, ciągle wiele się dzieje, ciągle wiele emocji. Ten program jest po to, ażeby spróbować w miarę spokojnym okiem, takim racjonalnym, jeżeli w ogóle racjonalność jeszcze jest w Polsce możliwa, na pewne newsy, na pewne zjawiska, ale bez newsowości, to znaczy bez tego, żeby się ekscytować, kto co tam komuś powiedział do ucha albo głośno, kogo obraził, kto się poczuł obrażony. Sensacja nie jest rzeczą, która w tym programie nas interesuje. Interesuje nas zrozumienie rzeczywistości, zrozumienie dlaczegoś, to znaczy dlatego, ażeby sobie z tą rzeczywistością lepiej radzić. Wydaje się, że wszyscy żyjemy współcześnie w wiecznej teraźniejszości. Newsy zabijają możliwość pochylenia się nad tym, co się rzeczywiście dzieje i głębszego zrozumienia. Mam nadzieję, że w tym programie, także w dzisiejszym programie, znajdą Państwo jakieś myśli dla siebie istotne, które właśnie w tej pełnej chaosu rzeczywistości pozwolą Wam ją lepiej zrozumieć. Dzisiejszy program, jak powiedziałem we wstępie, będzie poświęcony Rafałowi Trzaskowskiemu, w szczególności temu, co powiedział na spotkaniu z młodzieżą na swoim kampusie. Było to w pewnym sensie jakieś podsumowanie przegranej kampanii wyborczej, ale także wiele ciekawych myśli, na których dzisiaj się oprzemy. Jak zawsze, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ideę Radykalnego Centrum na stronie Patronite. Zachęcam Państwa do tego, żeby tam wejść, zapoznać się z ofertą wsparcia. Już niedługo będzie kolejne spotkanie dla patronów online, na którym będziemy mogli podyskutować bezpośrednio twarzą w twarz, jeżeli online to twarzą w twarz, o tym, co zrobić, żeby w Polsce było więcej racjonalności, a mniej szaleństwa. Zaczynamy więc program, najpierw wideofelieton, a w drugiej części, jak zawsze, sanatorium chorych myśli.
Audio felieton.
Tak więc Rafał Trzaskowski i snus. Kampus to impreza, którą Rafał Trzaskowski organizował wiele razy. Głównie w Olsztynie, w tym roku, jak rozumiem, bardziej nad morzem, w Międzyzdrojach. Wywiad, dyskusja, z której odsłuchałem fragment dotyczący, wydawało mi się, sensownej refleksji. Mianowicie Rafał Trzaskowski zaczął w tej swojej wypowiedzi analizować dwie kwestie, które moim zdaniem jakoś tak się przykleiły do Karola Nawrockiego i stały się z jednej strony przedmiotem ataku ze strony jego przeciwników, z drugiej strony przedmiotem zaciekłej obrony ze strony zwolenników. Chodzi o snus i chodzi o angielski. Ten snus, czyli ta, ja już nie wiem, co to dokładnie jest, czy to jest tabaka, czy jakiś inny nikotynowy produkt, który Nawrocki zażył w trakcie kampanii, w trakcie dyskusji przed kampanią, debaty wyborczej, wydawał się, że pogrzebie w ogóle go całkowicie. No bo wiecie, jest telewizja, jest poważna debata, a on coś tam wyciąga z kieszeni, wkłada sobie do ust i wciera w dziąsło. Jakiś produkt, jak to niektórzy mówią, do kiszenia w ustach. Po pierwsze, nie wygląda to dobrze. Po drugie, jeżeli to jest nałóg, który rzeczywiście nie pozwala mu nawet przez godzinę wytrzymać, no to czy będzie w stanie sprawnie rządzić i tak dalej, i tak dalej. Nawet jego zwolennicy, myślę, byli dosyć przerażeni. Wtedy ta dyskusja potoczyła się w różnym kierunku, jakby jedni oskarżali, drudzy bronili. Natomiast w swojej wypowiedzi Rafał Trzaskowski powiedział ciekawą rzecz, powiedział: chyba przesadziliśmy z tym snusem, to znaczy z krytyką, z atakiem. Powiedział, jeżeli tak bardzo coś się krytykuje, to być może nieraz się przesadza. Ale co to znaczy, że się krytykuje? No bo w ten sposób krytykuje się jakąś słabość, nałóg, uzależnienie, potrzeba skorzystania z czegoś jest po prostu ludzką słabością. I jak to dzisiaj jest? W pewnym sensie można pociągnąć tę myśl Rafała Trzaskowskiego, którą on też pociągnął w tę stronę. Czy słabość to wada? Czy słabość to może zaleta? On się skupił w tej swojej wypowiedzi na krytyce. Powiedział: za dużo, za mocno krytykowaliśmy, w związku z tym może to nie było potrzebne, przegrzaliśmy sprawę. Natomiast mnie bardziej interesuje to, czy ten snus pomógł Nawrockiemu, czy nie. Nie dlatego, że jestem zwolennikiem albo jestem strasznym hobbystą snusu, tylko interesuje mnie to, jak myśli elektorat. Czy jeżeli ktoś okazuje słabość, to znaczy, że to dla niego dobrze, czy dla niego źle. Tak samo z angielskim. Z angielskim to jest w ogóle inny problem, do którego może zaraz wrócimy. Może jednak skupmy się najpierw na snusie, po kolei. Najpierw snus, później angielski. O co mi chodzi? Wiecie, jedną z najpotężniejszych sił, które wspierają populizm w Polsce, i nie tylko w Polsce, ale na świecie, jest tak zwany resentyment. Resentyment to jest zazdrość, resentyment to jest ból brzucha, że ktoś jest lepszy. To jest coś, co w memach i w dowcipach opowiada się o sąsiadach, który tam zamiast ciężko pracować i zarabiać na swój samochód, zazdrości samochodu sąsiadowi. Ciekawe, skąd miał pieniążki, prawda? Te znane żarty. Jest to pewna postawa, która oczywiście ma także wymiar filozoficzny. Nietzsche dużo pisał o resentymencie jako cesze ludzi słabych, którzy podziwiają wielkich i silnych, ale z drugiej strony ich nienawidzą. Ten resentyment jest pewnego rodzaju taką chęcią zaatakowania tego, kto jest lepszy. Z jakiego powodu? Z powodu poczucia gorszości. I teraz, kiedy pomyślimy sobie o tym, jaki jest ten współczesny świat, to wiecie, poczucie gorszości jest powszechne. I naprawdę powszechne. I to bez względu na to, jakie macie wykształcenie, gdzie mieszkacie, to poczucie gorszości jest powszechne. Zawsze jest ktoś, kto ma lepiej od was. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że cokolwiek robicie, zawsze jest gdzieś jakieś 4-letnie chińskie dziecko, które robi to lepiej. Czy gracie w tenisa stołowego, czy gracie na skrzypcach, czy cokolwiek innego robicie, zawsze jest ktoś lepszy. Oczywiście są ludzie, którzy sobie z tym radzą lepiej i są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. I wszystko wskazuje na to, że całe masy elektoratu na świecie radzą sobie z resentymentem słabo. Nie tylko ten sąsiad, który zazdrości samochodu, ale po prostu zwyczajny człowiek, który sobie żyje i patrzy na polityka i mówi, dlaczego on ma mieć lepiej niż ja. Stąd te wszystkie informacje, kupił sobie limuzynę za ileś milionów. Albo ma apartament, ma dom, ma willę. Wzbudzenie zazdrości, wzbudzenie resentymentu to jest rzecz bardzo, bardzo poważna. I wydaje się niestety, że elity liberalne zapominają o tym. Zapominają o tym nie tylko wtedy, kiedy wprost gardzą złym, prostym człowiekiem. Ja o tym wielokrotnie mówię, bo niestety ta pogarda jest. Ta pogarda jest, zwłaszcza wobec tych, którzy głosują i myślą inaczej, zwłaszcza wobec tych, którzy wierzą inaczej. Niestety ludzie z wielkich miast, często elita dziennikarska, elita medialna, śmieje się po prostu ze zwyczajnego człowieka. To jest oczywiście wyraz jej własnej słabości, bo nie jest przekonana być może, że ona jest wartościowa, więc często zapatrzona w jakieś wzorce, mówi, jeżeli inni nie robią tak jak my, to coś jest z nimi nie tak. Jeżeli inni słuchają disco polo, to coś jest z nimi nie tak. Są prości, są prostaccy i w związku z tym nie zasługują na uwagę. Ale jak się okazuje, ten resentyment idzie dalej. Ten resentyment nie dotyczy tylko słów. On dotyczy wręcz ekspozycji siebie. Jeżeli ktoś widzi kandydata na prezydenta, który mówi 4 językami, który siebie fotografuje na tle biblioteki, to już sama ta biblioteka może odstraszać. Jeżeli w Polsce większość ludzi nie lubi czytać, nie czyta, nie przeczytało żadnej książki w zeszłym roku, no to epatowanie inteligencją wcale nie musi być czymś silnym. I na tle tego pokazanie siebie jako zwyczajnego człowieka może być czymś mocnym. Populiści prawicowi to wiedzą. Już o tym wielokrotnie mówiłem, że Donald Trump jeździ do tego McDonald's tam, żeby, prawda, się prezentować jako niby pracownik. Jaki tam z niego pracownik, z milionera, prawda? Chodzi z tym długim krawatem, także o tym kiedyś wam mówiłem, żeby, nie wiem, pozować na wuja z wesela, żeby być takim normalnym, a nie, prawda, odciętym dokładnie według najnowszych trendów modowych. Je to KFC, żeby pokazać, że nie jada tylko w jakichś 5-gwiazdkowych restauracjach. Oczywiście tak naprawdę to robi, ale pokazuje, że jest normalny. Można powiedzieć, że tacy ludzie, politycy prawicowi, bardzo często zachowują się jak odwrócony kopciuszek. Kopciuszek był biedny, chodził w łachmanach, no ale o 12 jego dynia zamieniła się w karoce, jego łachmany w piękne suknie. Nie o północy, przepraszam, wcześniej. O północy wrócił do tego stanu, pomyliłem bajkę. Więc najpierw był biedny, później przez jakiś czas był bogaty, a później wrócił do tego stanu biedoty. Ci prawicowi politycy często robią takiego odwróconego kopciuszka. Są bogaci, zamieniają swoje piękne suknie w łachmany, swoje piękne karoce w dynie, a o 12 wszystko wraca do normy. Ale wszyscy są zainteresowani tą bajką, którą pokazują. Pokazują słabość, pokazują normalność po to, żeby ludzie się mogli z nimi zidentyfikować. Problem resentymentu istnieje, dlatego nie zawsze pokazywanie siły inteligencji może powodować przyciągnięcie uwagi. Pomyślcie o tym, ja zawsze pamiętam taką dziwną sytuację. Kiedyś w miejscu, w którym pracowałem, pojawił się taki konsultant do spraw wizerunku, do spraw relacji z klientami i on zwrócił uwagę na pewne rzeczy, na które nigdy ja nie zwracałem uwagi. Mianowicie przed wejściem do tego miejsca, o którym teraz mówimy, stała maszyna do czyszczenia butów. Normalnie normalna rzecz, no po prostu wiadomo, jest błoto, ludzie przychodzą, chcą sobie oczyścić trzewiki, no więc jest maszyna. Mówi, ktoś, kto tu wchodzi, może na to popatrzeć i powiedzieć, aha, nie pasuje tutaj, bo mam brudne buty. Ciekawe, czy mają maszynę do wyciągania słomy z butów. Możecie powiedzieć, to jest przesada, ale jeżeli człowiek jest niepewny siebie, a cała masa ludzi jest niepewna siebie, jeżeli się czegoś boi, jeżeli się czegoś obawia, no to wszędzie doszukuje się pogardy. W zachowaniu, w tym, że ktoś czyta lepszą książkę, że ktoś czyta lepszą prasę, właśnie, że ktoś mówi językami, że ktoś po prostu pozuje na lepszego. Trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Zwłaszcza, jeżeli nie chce się być populistą i nie chce się łatwo podlizywać wyborcom. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski w tej wypowiedzi być może dotknął tego tematu właśnie, że Nawrocki potrafił pokazać się bardziej jak normalny człowiek. Przez zaskakującą rzecz, przez rzecz, która była, właściwie jego, powinna być jego wadą. Przez uzależnienie, przez ten snus przedziwny. No ale tak on zadziałał, że ludzie popatrzyli na niego i powiedzieli, ja też mam różne słabości, może on jest bardziej do mnie podobny. Pamiętajcie cały czas o tym, o czym pisał Jacek Dukaj. Ludzie obecnie przeżywają bardziej człowieka niż to, co mówi. Bardziej chcą się z nim utożsamić, a nie z jego ideami. W związku z tym pytają, czy ja jestem do niego podobny, czy on jest podobny do mnie. Czy on może w związku z tym mnie przenieść jakby na inny poziom i tam prezentować moje wartości. I okazuje się, że ktoś, kto ma słabość, kto ma nałóg, jest bardziej podobny do większości Polaków niż ten, kto go nie ma, albo przynajmniej go nie pokazuje. No a co z tym angielskim? To i tak, że Rafał Trzaskowski mówi, nie krytykujcie Nawrockiego za angielski. Może nie jest to najlepszy angielski, jaki sobie można wyobrazić, ale jest komunikatywny, ten człowiek potrafi się dogadać, wszystko jest okej. No ale zdaje się, że w innych tam swoich wypowiedziach później już znowu zaczął trochę coś mówić o tym angielskim. Pomyślcie o tym przez chwilę. Oczywiście prezydent Nawrocki nie mówi idealnie po angielsku, ale ile jest osób w Polsce, które mówią lepiej od niego? 50 tysięcy? 100 tysięcy? Ludzi na pewno dobrze wykształconych, bardzo dobrze wykształconych, mieszkających w pewnie wielkich miastach, bo tak to się niestety pokrywa. Jest cała masa ludzi, która po prostu mówi o wiele słabiej, albo w ogóle nie mówi po angielsku. I dla nich prezydent, który po prostu potrafi się porozumieć z Donaldem Trumpem, to jest rzecz wystarczająca. Oni nawet pewnie tych żartów nie rozumieją, że on tam, prawda, ma niewłaściwy akcent, albo wypowiedział niewłaściwie jakieś słowo, czy to po angielsku, czy to jak ostatnio po francusku. W związku z tym to tak naprawdę jest na nic. No bo znowu jest odbierane to nie jako słabość, tylko jako siła. Mówi. Mówi niedoskonale z błędami, ja też mówię niedoskonale z błędami, więc łatwiej jest mi się utożsamić z prezydentem, który mówi słabiej po angielsku, niż z prezydentem, który mówi świetnie po angielsku. No w związku z tym znowu mam to działającą rzecz, która dla ludzi z resentymentem jest lepsza. On nie jest ode mnie lepszy. On jest taki sam jak ja. Więc być może tak samo rozumie rzeczywistość, być może tak samo rozumie świat, może będzie mnie lepiej reprezentował. Bo jeżeli ktoś jest tak inny, bo nosi inne garnitury, bo właśnie mówi o wiele lepiej w 6, 7, 8 językach, a ja w żadnym, no to może on jest z innego świata i nie będzie mnie reprezentował. Tak to działa. Tak działa resentyment, tak działa ta obawa, że coś będzie innego, że ta elita, która będzie rządzić, będzie całkiem inna niż zwyczajny lud. Pamiętajcie, że to jest podstawowa definicja populizmu. Populizm przeciwstawia zdrowy, tak zwany zdrowy lud, zepsutym elitom. A czy jest coś bardziej zepsutego niż elita, która jest narcystyczna, egoistyczna, która się wywyższa? Oczywiście wtedy, kiedy to mówi, to jest oczywiste, ale okazuje się, że nawet nic nie musi mówić. Wystarczy, że się pokaże taką, jaka jest, ze swoją znajomością języków, ze swoim oczytaniem, ze swoją inteligencją i już budzi resentyment. I teraz możecie powiedzieć, co to wszystko znaczy, do czego to się niby sprowadza. Czy to jest tak, że jeżeli jest resentyment, że jeżeli jest zazdrość, to wszyscy mamy zrównać do dołu, to wszyscy mamy robić błędy, kiedy mówimy po angielsku czy po francusku, musimy mówić, że nic w tym roku nie przeczytaliśmy i to spowoduje, że będziemy lepsi. No nie, są tacy liderzy, którzy jakoś sobie z tym radzą. Barack Obama co roku publikował listę książek, które przeczytał i nikt mu nie mówił, że się wywyższa. Był człowiekiem, jest człowiekiem, jako prezydent był człowiekiem bardzo inteligentnym, który pewnie mówił o wiele lepiej niż większość tych ludzi, których reprezentował. I miał poparcie. Może chodzi o to, że skupiał się właśnie na tym, żeby na przykład wyrażać te same emocje, które ci ludzie wyrażają. Może potrafił prezentować siebie jako zwyczajny facet z podwiniętymi rękawami, nie było to sztuczne, to jest bardzo ważne, żeby to nie było sztuczne. Jako ojciec przede wszystkim dla swoich córek, jako mąż i tutaj szukał porozumienia. Jeżeli ktoś występuje jako ojciec, jako mąż, no to łatwiej się z nim utożsamić, bo jest wielu ojców i wielu mężów. Natomiast jeżeli ktoś występuje jako po prostu inteligent, no to nie wszystkim łatwo się z nim utożsamić. Więc tu nie chodzi o to, żeby się zniżać, tu chodzi tylko o to, żeby dbać o swój wizerunek publiczny w taki sposób, żeby było więcej przestrzeni, więcej, można powiedzieć, płaszczyzn, do których ludzie mogą się przytulić, ze zrozumieniem, że to przytulenie oznacza, on jest taki jak ja, jest ojcem, jest bratem, jest mężem, jest, nie wiem, wędkarzem, skawoszem, jest brydżystą, a niekoniecznie jest inteligentniejszy ode mnie. Dlatego, że jeżeli wejdzie to porównywanie, to wejdzie resentyment i on niszczy wszystko. Więc możemy powiedzieć, że ta refleksja pewnie tutaj przyszła do Rafała Trzaskowskiego może za późno, no bo jednak wybory zostały przegrane. Ale ona jest cenna i wydaje mi się, że jeżeli ją poprowadzi się w kierunku tej idei resentymentu, to być może na podstawie tego, co on mówił, elity będą mogły się czegoś nauczyć. Będą mogły się nauczyć, że muszą być przede wszystkim szczere w tym, co robią, i muszą szczerze mówić o emocjach i o postawach, z którymi innym ludziom się łatwo jest utożsamić. To wymaga wysiłku, to wymaga myślenia, niekoniecznie poniżania samego siebie, pogorszania samego siebie, ale po prostu jakiegoś rodzaju refleksji związanej z tym, że większość ludzi czuje się niepewna, że się czegoś obawia i że bardzo łatwo jest wyjść na buca, nawet jeżeli się nic nie mówi, po prostu w jakiś sposób się zachowuje. Pomyślcie o tym.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl zdrowa, myśl diagnostyczna, myśl jak lekarstwo, która pozwala, jak sądzę, także i wam, bo mi to już wiem, lepiej zrozumieć rzeczywistość. Jean Baudrillard i jego myśl z książki Symulakry i symulacja, 1981 rok, słuchajcie, nie ma internetu, nie ma smartfonów, nie ma TikToka, a facet wie już wszystko. Po prostu wie, jak będzie i pisze w proroczej książce, że wszyscy będziemy żyli w rzeczywistości, w której są tylko kopie, już nie ma oryginałów, że wszystko jest udawaniem, wszystko jest próbą oszustwa, próbą taką, która już nie pozwala nikomu dojść do prawdy. Ale myśl z tej książki może mniej trochę znana, być może poświęcimy jej osobny odcinek całej tej książce, bo jest fascynująca, ale myśl mniej znana dotycząca naszego języka. Pisze autor tej książki, że język reklamy, język sprzedaży kolonizuje wszystkie inne języki i wszystkie inne dyskursy. To jest bardzo ciekawe, no bo jest jasne, że język, który nas zachęca do tego, żebyśmy coś zrobili, na przykład coś kupili, jest wszechobecny. Język reklamy, która mówi nam, konsumentom, kup mnie, był pewnie w latach 80. także bardzo popularny. Teraz jest może jest bardziej wredny, może jest bardziej taki inteligentny, ale ciągle coś nam mówi, żebyśmy coś kupili. Baudrillard mówi, jest problem z tym językiem, ponieważ język reklamy jest bardzo płaski. On jest jak lampka w mechanizmie, świeci się, żeby nas zainteresować, zmusić nas do działania, nie opowiada żadnej historii. Pojawia się, robi swoje i znika. Nie pozwala nam wejść głębiej, nie pozwala nam czegoś dokładniej zrozumieć. I oczywiście, gdyby został na poziomie reklamy, byłoby w porządku. Natomiast on, jak mówi autor, przenika nasze życie i kolonizuje inne dyskursy. Wszystkie nasze dyskursy zamieniają się w język reklamy. I znowu pewnie byście się zgodzili, gdybyśmy podali kilka przykładów z życia. Pomyślcie o randce na przykład, kiedy ludzie się spotykają, oczywiście reklamują siebie nawzajem. Można by było powiedzieć, że taka randka z opowiadaniem anegdot, które gdzieś tam mają pokazać, jaki jestem inteligentny, mądry, sensowny i czuły, to jest jak pomieszanie reklamy z trailerem. No, każdy robi to tak jak może, prezentuje się, sprzedaje siebie po to, żeby został kupiony. Ale także w relacjach rodzinnych, kiedy się temu przyjrzymy, nie wiem, w relacji rodziców do dzieci, także ten język sprzedażowy, a przynajmniej postawa sprzedażowa, chyba współcześnie rzeczywiście staje się kluczowa. Inwestujemy w te nasze dzieci, inwestujemy w basen, balet i nie wiem, bankowość dla małych przedszkolaków, inwestujemy w judo, jogę i japoński. Dlaczego? Dlatego, że chcielibyśmy, żeby to dziecko było jednak dobrym produktem na rynku pracy. Oczywiście myślimy o jego szczęściu, no ale jest tu jakaś myśl inwestycyjna. Inwestycja w umiejętności, inwestycja w wiedzę po to, żeby można było lepiej się sprzedać. Problem polega na tym, i to właściwie jest ideą tej myśli, że język reklamy czy język sprzedaży przenika wszystkie inne języki, że on zaczyna przenikać także język prawa i język religii. I oczywiście widzimy to w wielkiej walce prawa z polityką. Wiecie, kiedy ostatnio oglądam dyskusję na temat kwestii prawniczych, czy to tam dyskusję, która dotyczyła Trybunału Stanu, i pani Manowskiej, czy dobrze, że jej nie uchylili, czy powinni jej byli uchylić, czy kwestie dotyczące na przykład Sławomira Nowaka, tego, czy umorzenie jego sprawy korupcyjnej było uzasadnione, czy nie, czy wreszcie ta dyskusja na temat słów Trumpa, pamiętacie, była ta dyskusja, powiedział, że będzie pomagał Polsce, czy nie będzie, teraz będzie pomagał, czy dopiero po wojnie, to właściwie sobie myślę, że w tym języku, który tego wszystkiego dotyczy, nie chodzi o prawdę. Chodzi o to, w jaki sposób przedstawić coś, żeby coś sprzedać. Czyli na przykład, jeżeli ja popatrzę na tę sprawę Manowskiej, no to i Trybunału Stanu, to nie jest ważne tak naprawdę, co prawnie było uzasadnione. Tylko każdy chce przedstawić to tak, żeby sprzedać swoją ideę polityczną. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem PiS, to mówi, oczywiście nie było uzasadnione uchylenie tego immunitetu. Oczywiście nie wolno było pozwolić, ażeby ludzie, którzy byli przesłuchiwani jako świadkowie, zeznawali, później byli sędziami. Inny ktoś powie, zaraz, to był jakiś trik prawniczy, pewnie zwolennik Platformy, powie, oczywiście, że trzeba było to zrobić, dlatego że to jest próba spowodowania, żeby sprawiedliwości nie stało się zadość, i to próba przy wykorzystaniu kruczków prawnych. Można było to poprowadzić inaczej. Można było na przykład rozdzielić zarzuty. Jeżeli nawet zgadzamy się, że sędziów trzeba było wydzielić w tej sprawie dotyczącej Trybunału Stanu, to były jeszcze dwa inne zarzuty, w których oni nie zeznawali i można było ją osądzić. Komplikacja, komplikacja, komplikacja. Na końcu każdy zadaje sobie pytanie sprzedażowe. Komu to pozwoli zarobić politycznie? Czy jeżeli przedstawi się tak albo inaczej? Już nie ma właściwie prawa i prawdy, jest tylko zysk, w tym przypadku polityczny. Podobnie z religią. No, religia powinna dążyć do jakiejś prawdy, pewnie do jakiejś prawdy metafizycznej, ale jeżeli popatrzy się na instrumentalne wykorzystywanie religii do sprzedawania kwestii politycznych i odwrotnie, zaangażowanie kościoła w sprzedawanie właśnie kwestii ważnych dla jakiejś partii, no to znowu jak ktoś słucha takiego księdza, to trochę jak z tym sędzią. Nie zastanawia się, czy on mówi prawdę albo czy rozstrzyga sprawiedliwie, tylko pyta, komu to służy. Komu służy ten sędzia, komu służy ten kapłan? Czy oni popierają jedną stronę, czy drugą? Wiecie, to jest, pomyślcie sobie na przykład o tym śpiewaniu Barki na Jasnej Górze, prawda? Jak tam ci politycy się, prawda, chwieją i śpiewają. To jest mistyczne? To jest religijne? Nie, to jest sprzedażowe. To jest znowu sytuacja kolonizacji pewnego języka, który powinien być niezależny od interesów. On się staje zależny. Trochę tak jak z kupcami w świątyni. Ktoś coś sprzedaje, a nie mówi o czymś, co jest bardzo sensowne. Baudrillard mówi w tej książce o tym, że symbolem tego języka reklamy, który tylko do nas mruga i mówi kup mnie, poprzyj mnie, bądź ze mną, jest Las Vegas. Miasto, które jest jednym wielkim neonem. Miasto, które powstało na pustyni po to, żeby do niego przychodzić, nie po prawdę, ale po to, żeby dać się uwieść. No bo wiadomo, że Las Vegas to nie jest prawdziwe miasto. Tam wszystko jest tak naprawdę kopią, tam są kopie zabytków europejskich, ale tam nikt nie szuka oryginału. To jest właśnie symulacja rzeczywistości. Mówi się, że tam ten neon nie potrzebuje lokalu, który oznacza, bo sam neon jest lokalem, to dla niego tam przychodzimy. Właśnie po to, żeby spotkać się z największą symulacją na świecie, nie z prawdą. I teraz problem jest taki, że prawo miało kiedyś swoje wielkie i wieczne miasto, Rzym. Rzym jest źródłem prawa rzymskiego, z którego wszyscy korzystamy, wielkiego porządku normatywnego, które miało dużo wspólnego i ze sprawiedliwością, i z jakąś wielką ideą, które nie dało się zredukować do jakiegoś prostego języka. Dzisiaj prawo raczej wędruje do Las Vegas. Sprzedaje tanio, sprzedaje politykę i sprzedaje polityków. Tak samo religia miała kiedyś swoją Jerozolimę. Święte miasto, mistyczne miasto i dzisiaj także religia częściej pielgrzymuje do Las Vegas, ma swoje Las Vegas. Neon, który po prostu świeci, niczego nie oznacza, który coś sprzedaje. To bardzo smutne. To bardzo smutne, że te wielkie języki, nie tylko język relacji pomiędzy dwiema osobami, nie tylko relacje rodzinne, ale także właśnie prawo i religia stały się przestrzenią skolonizowaną przez sprzedaż, gdzie człowiek staje się produktem, gdzie prawda staje się produktem, gdzie sprawiedliwość staje się produktem. Nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. To są zmiany, które po prostu zachodzą wokół nas. Tak się toczy świat. No może warto po prostu zrobić jedną rzecz, która zawsze nam jako ludziom pomagała. Zrozumieć. Zrozumieć, że tak jest, zrozumieć, że tak nie powinno być i spróbować robić inaczej. Spróbować jednak postawić na szczerość w relacji, nie dać się przekonać, że nie ma sprawiedliwości, że jest tylko interpretacja, bo to nieprawda. Nie dać się przekonać, że każda religia jest sprzedajna i nie ma w niej wartości. Poszukać głębiej, może przedrzeć się przez ten połyskliwy neon języka sprzedaży i spróbować znaleźć coś, co jest wartościowe. Prawda jest jednak taka, że dzisiaj coraz rzadziej pytamy o sprawiedliwość, coraz rzadziej pytamy o prawdę, a coraz częściej pytamy o marżę. I to jest niestety smutna konkluzja, która wynika z dzisiejszego Sanatorium Chorych Myśli.
Prawem i rozumem.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, w którym rozmawialiśmy o tym, czy Rafał Trzaskowski zrozumiał wagę snusu, czy mówienie po angielsku dobrze, lepiej, gorzej ma znaczenie polityczne, ma, dlatego że jest resentyment i są ludzie, którzy czują się niepewnie i bardziej zbliżają się do polityków, którzy są im podobni, a więc także może nie do końca pewni, może niedoskonali, ale przez to bardziej autentyczni. Jeżeli jest tak, a tak jest, jak pisał Jacek Dukaj, że ludzie przede wszystkim przeżywają człowieka, to szukają kogoś, do kogo są podobni, a ponieważ sami czują się ułomni bardzo często, gdzieś tam w głębi duszy, to ułomność innych im nie przeszkadza, a nawet przyciąga. Zbyt doskonały polityk może być po prostu niedobrym politykiem, dlatego że nie da się z nim utożsamić, bo nikt się doskonały nie czuje. A w Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy o tym, że wszystko jest produktem. Ja jestem produktem, ty jesteś produktem, prawo jest produktem, religia jest produktem. I co można by było zrobić, żeby tak nie było? Czy gdzieś jest coś, co nie jest sprzedażą? Czy jest gdzieś coś, co nie jest zyskiem? Czy jest prawda? Czy jest sprawiedliwość? Jestem przekonany, że jest. I w następnych odcinkach zawsze będziemy tej właśnie prawdy i tej sprawiedliwości, a nie marży, szukać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.